Dzień dobry, panie ministrze.
Witam pana, witam serdecznie państwa.
Mamy bardzo podzielony parlament, ale jak patrzę na wyniki głosowania w sprawie ustawy wspierającej farmy wiatrowe, 443 posłów za tym rozwiązaniem. Jak się proceduje taką ustawę, że ma takie poparcie w polskim Sejmie?
No właśnie, proszę państwa, tu muszę podzielić pańską radość takiego wyniku głosowania. Okazuje się, że jednak w takim bardzo podzielonym naszym świecie politycznym są tematy, które mogą nas połączyć, mogą nas jednoczyć i rzeczywiście wynik tego głosowania jest takim symbolem poszukiwania takich możliwości pracy ponad podziałami. No, proszę państwa, ta ustawa jest naprawdę rewolucyjna. To jest ustawa, która jest takim wielkim krokiem na drodze do transformacji polskiej energetyki, to po pierwsze, ale ja często podkreślam ten drugi aspekt tej ustawy, tej regulacji i całego projektu, bo ustawa dopiero umożliwi realizację projektu i to jest taki projekt, który śmiało można nazwać wielkim krokiem w kierunku reindustrializacji Polski, bo spodziewamy się, że ten program inwestycyjny, który jest związany z energetyką morską, no spowoduje taką falę reindustrializacji, powstania wielu miejsc pracy, głównie na wybrzeżu, ale właściwie w całej Polsce. Spodziewamy się wielu tysięcy tych miejsc pracy. Spodziewamy się, że przedsiębiorstwa właśnie głównie z wybrzeża będą mogły dostarczać komponenty, świadczyć usługi na rzecz morskiej energetyki wiatrowej. Trzeba pamiętać, że ten program to nie tylko sama budowa, bo budowa będzie trwała miesiące.
Ale utrzymanie one będą co najmniej 25 lat. Takie jest założenie w ustawie,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie, panie redaktorze. I chcę powiedzieć tak, że parę miesięcy temu byłem w takim maleńkim porcie belgijskim Ostende, który zajmuje się świadczeniem takich usług serwisowych i byłem pod wrażeniem takiej istnej autostrady statków serwisowych, które pływały na farmy morskie i zamykałem oczy i wtedy marzyłem, że nasze porty, te mniejsze porty, nie tylko te wielkie, które będą pełniły funkcje montażowe, ale te małe porty, takie jak Ustka, czy Władysławowo, czy Łeba, takie porty, no, będą się zamieniały w takie tętniące życiem centra serwisowe, gdzie pracuje bardzo wysoko wykwalifikowana kadra i wierzymy, że to będzie polska kadra i gdzie no, świadczone są te usługi na najwyższym światowym poziomie.
A panie ministrze,
proszę państwa, naszym udziałem.
No właśnie, żeby się stało, musi być jeszcze jedna przesłanka. Te warunki, które będą wypracowane na podstawie tej przyjętej chwilę temu ustawy, muszą być konkurencyjne w skali Europy. Czy rzeczywiście jest pan przekonany, że będziemy w stanie nakłonić nie tylko wielkich graczy naszego narodowego rynku energetycznego, ale też dużych graczy światowych, europejskich, żeby byli zainteresowani inwestycjami w naszej części Bałtyku?
Tak, jestem o tym głęboko przekonany. Panie redaktorze, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, bo już my mamy wielką kolejkę inwestorów, którzy chcieliby budować te siłownie na naszym Bałtyku, no ale my chcemy to robić rozumnie. Chcemy, żeby przede wszystkim firmy z kapitałem polskim tutaj zaistniały w tych projektach i pierwsze skrzypce już grają nasi czempioni narodowi, tak można powiedzieć. Myślę o Polskiej Grupie Energetycznej i PKN Orlen, które są liderami dwóch projektów. Trzeci projekt rozwijany równolegle to spółka prywatna, ale także z polskim kapitałem, więc no, nie oddajemy tutaj pola i to jest takie mądre działanie. Kapitał, jak wiemy z tych ostatnich czasów, ma narodowość i ma paszport i najlepiej, jeżeli to jest ten paszport polski. Jeśli chodzi zaś o kompetencje naszej kadry, to panie redaktorze, nie mam tu także wątpliwości. Jeżdżąc po świecie i przyglądając się organizacji tych tych różnych instalacji. No, bardzo często spotykałem naszych inżynierów, którzy zajmowali w strukturach i zajmują bardzo wysokie pozycje.
A będzie im się, panie ministrze, a będzie im się opłacało wrócić, żeby tutaj pracować na Bałtyku? Tu jest rynek pracy globalny. Trzeba będzie konkurować naprawdę z potęgami światowymi.
Tak, ale no, poza tym, że pieniądze będą takie same jak gdzie indziej na świecie, bo słusznie pan zauważył, że to jest rynek globalny, no to wierzę, że będzie jednak ten sentyment. Ja muszę panu powiedzieć, że parę tygodni temu spotkałem się z grupą taką inicjatywną, kilku inżynierów, menadżerów, którzy mówią tak, no nie chcemy już pracować dla wielkich firm międzynarodowych. Marzymy o tym, żeby pracować dla kraju i założyć tutaj firmę. Bardzo, bardzo chcę im pomóc i chcę, żeby im się udało, żeby mogli tutaj produkować wielkie elementy do morskich farm wiatrowych. Potrafią to robić, nauczyli się od najlepszych, a dzisiaj mogą pracować dla ojczyzny.
No i powiedzmy szczerze, polskie stocznie też czekają na te zlecenia. Panie bardzo, ministrze, bardzo, tak. Nie uciekniemy niestety od polityki. Tu jest bardzo dobry przykład wspaniałej wręcz, tego słowa nie boję się, współpracy posłów ponad podziałami partyjnymi. No ale niestety jak patrzymy na codzienność polityczną, jesteśmy tuż po obchodach rocznicy 50 grudnia 70 roku na Pomorzu. To jest dla nas bardzo ważna rocznica. No i się nagle okazuje, że nie potrafimy się dogadać w sprawach symbolicznych. Posłanka Lewicy Beata Maciejewska mówi, że strajk kobiet to jest odpowiednik grudnia 70. Dochodzi do takiej bardzo przykrej sytuacji, że przedstawiciele strajku kobiet parodiują sytuację z zamordowanym Zbigniewem Godlewskim, nosząc na drzwiach jakieś no, swoje symboliczne kukły. Co się z nami dzieje, że nawet taka rocznica jak to 50 lat tragedii grudnia nie potrafi nas połączyć? No i są tak prowokacyjne zachowania.
No właśnie, panie redaktorze, ja jestem takim zwolennikiem porozumienia, szukania konsensusu, ale w tym momencie, kiedy te nasze symbole, kiedy te nasza pamięć jest deptana, no musimy zareagować stanowczo i powiedzieć nie. Z tej lekcji grudnia 70 płyną, myślę, dwa takie wnioski. Po pierwsze, no, mamy w sobie ten zew wolności. Polacy są dumnym narodem i wtedy robotnicy upomnieli się nie tylko o chleb, upomnieli się o wolność, jak w balladzie o Janku Wiśniewskim właśnie. Upomnieli się o nową Polskę, o wolną Polskę i to był kolejny taki po 56 roku, kolejny sygnał dla władz, ówczesnych władz, ale też i dla Moskwy, że Polska nie da się długo stłamsić, że można na krótko Polaków zniewolić, ale będą się domagali wolności. No i drugi smutny wniosek z tamtych wydarzeń jest taki, że niestety nie doczekaliśmy się sprawiedliwości, nie doczekaliśmy się osądzenia tych zbrodniarzy, którzy mają krew na rękach, którzy są winni śmierci ponad 40 osób w tamtym czasie i także w późniejszych latach.
A to takie parodiowanie, ja nie ukrywam, jestem mieszkańcem Gdyni, mnie to strasznie zabolało, jak widziałem tą parodię pochodu z drzwiami i kukłą. Czy to jest brak wykształcenia, czy to jest brak empatii podstawowej, czy to jest po prostu bezmyślność?
Ja na Twitterze napisałem takie gorzkie słowa, że tak naprawdę ponosimy nasze pokolenie urodzone w latach 60., 70., my ponosimy także pewną winę za to, że no wychowaliśmy takie pokolenia, które nie mają w sobie już tej empatii. To jest bardzo smutny wniosek. Ja generalnie wierzę w młodzież i mam nadzieję, że uda się doprowadzić do jakiegoś przełomu w tym zakresie, ale no, jak widać, pewne środowiska są już chyba stracone dla Polski.
Pokazuje to, że ta droga edukacyjna, droga przywracania pamięci będzie długa i trudna, ale chyba warto na nią wejść. Panie ministrze, bardzo dziękujemy za rozmowę.
Warto i musimy na nią wejść. Warto i musimy na nią wejść. Tak, to niezwykle ważne dla przyszłości naszego kraju.
Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Pięknie dziękuję, pozdrawiam Państwa i życzę Państwu zdrowych świąt. Te święta będą szczególne, no nie będą tak radosne, ale przede wszystkim zdrowia Państwu życzę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.